W Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś przypomnę, naszym gościem jest profesor Konrad Pawłowski, Uniwersytet Marii Giełdowskiej w Lublinie, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Serbii, która protestuje. 22 grudnia największa demonstracja spośród tych, które do tej pory miały miejsce. Potem kolejne, milczący taki protest, minuta ciszy, blokada. No właśnie, ale dlaczego to, co się wydarzyło przed świętami Bożego Narodzenia, było kluczowe? Czy tylko ta skala tego protestu?
Pamiętajmy, że o czym mówiliśmy w poprzedniej części, że władza próbowała te protesty na początku dyskredytować, bagatelizować. Były te naciski na tych studentów i dalej są, bo okazuje się, że studenci są podsłuchiwani na przykład. Więc tutaj zapewne szuka się jakichś sposobów, żeby te protesty studenckie od wewnątrz rozbić. Wzywa się studentów na przyjacielskie rozmowy. To jest element jakiejś presji. Natomiast chyba to, że tak naprawdę niewiele się dzieje. To, że te protesty, one trwają, natomiast działania władzy są pozorowane, czy pozorne, to tak twierdzą sami studenci, że Vučić mówi wprost, wszystko spełniłem, toczy się śledztwo, dokumenty są ujawnione.
Szukamy winnych, właściwie zarzuty są postawione, wszystko jest na dobrej drodze, jest okay, żeby winni zostali ukarani.
Wszystko jest okej, okay. Serbia się rozwija, są inwestycje i w zasadzie wszystko jest okej, studentów oczywiście rozumiem, trochę się z nimi zgadzam, trochę się nie zgadzam i tak naprawdę to pokazało tym studentom, że tak naprawdę nic się nie zmieniło, czyli nic nie zostało wyjaśnione, nic nie zostało naprawione, a władza gra na czas. Bo to jest taka typowa strategia prezydenta Vučića, żeby przyczekiwać te protesty, licząc na to, że w pewnym momencie studenci się zmęczą i wydawało się, że idzie nowy rok, święta, że w jakimś sensie to osłabnie. I cóż, okazało się, że nie. Okazało się, że nie, że studenci zdecydowali się zostać na uczelni, czy ci protestujący studenci, że protestują dalej. Pojawił się taki spontaniczny ruch, bo oni siedzą w tych budynkach dosłownie fizycznie. Ludzie przynoszą im jedzenie, jakieś środki czystości. Nagle okazuje się, że w tym serbskim społeczeństwie jakby taki duch protestu się pojawił. I pewne sygnały Serbowie mówią osłabnięcia reżimu. Na przykład w teatrze, w jednym z teatrów w Belgradzie aktorzy wychodzą na koniec i pokazują czerwone ręce jako symbol utożsamiania się z protestem studentów. Te czerwone ręce to jest jakby hasło protestujących, że macie czerwone ręce, tak, do władzy, że korupcja zabija, no bo to katastrofa budowlana, prawda, więc to jest element, to jest pewien symbol protestu, taka czerwona ręka. Mamy kolejnych ludzi, no ważnych ludzi ze świata kultury, nauki, którzy mówią, że studenci mają rację, popieram studentów, część akademii oczywiście i to pokazuje, że jakby to narastające zmęczenie władzą Serbskiej Partii Postępowej, ono rzeczywiście się ujawnia, tak? Ujawnia się, no niektórzy serbscy analitycy mówią, że reżim słabnie i to jest początek końca reżimu Vučića w Serbii. No cóż, prezydent Vučić...
Czy rzeczywiście jest na to szansa, czy nie wiem, są takie prognozy, albo zdaniem pana profesora tego typu teza jest uprawniona?
Tego to oczywiście nikt nie wie, bo sytuacja naprawdę jest taka no, dynamiczna i wrażliwa. Obie strony tutaj są w punkcie, gdzie w zasadzie nie wiadomo, jak to się rozwinie. Prezydent Vučić, natomiast ta strategia, którą on stosuje, to jest strategia też no, bagatelizacji, o czym mówiliśmy. I kiedy był protest 22 grudnia, on wtedy jechał i otworzył, telewizja publiczna pokazywała i prywatna, jak otwiera 30 kilometrów nowej autostrady, nowego odcinka autostrady. Notabene był razem z nim ambasador Christopher Hill, amerykański ambasador. I to też pokazuje bardzo ciekawą reakcję Zachodu na te protesty. Generalnie wydaje mi się, jest to milczenie po prostu.
A no właśnie, bo to też jest wątek istotny, reakcja Zachodu, czyli Zachód milczy, Zachód, Unia Europejska, która no, z jednej strony ma pewne interesy bardzo konkretne. Chodzi mi, no, w nawiązaniu oczywiście do tej umowy lipcowej z 2020 1994 roku. Ona dotyczyła wydobywania litu. No to jest, można powiedzieć, dla Serbii żyła złota, prawda? A dla Unii Europejskiej, a przede wszystkim niemieckiego przemysłu samochodowego, jeśli chodzi o baterie do samochodów elektrycznych, no to ogromne interesy. Z drugiej strony, no kwestia unijnych aspiracji, czy całego procesu integracji europejskiej Bałkanów Zachodnich i Serbii, o czym też mówimy od lat, o czym też mówiono przy okazji wizyty ubiegłorocznej Ursuli von der Leyen w Serbii.
Tak, oczywiście, to jest temat i to jest wielki temat. Natomiast gdybym jeszcze mógł wrócić do poprzedniego pytania i wydaje mi się, że prezydent Vučić będzie próbował rozwiązać ten kryzys w bardzo taki typowy dla niego sposób. Będzie gdzieś w jakimś momencie, wydaje mi się, podejmie decyzję, że nowe wybory są potrzebne. Te wybory, które organizuje on średnio co 2 lata w Serbii, wybory wygrywa Serbska Partia Postępowa, dlatego że ten system jest tak skomponowany, że nie może ich nie wygrać.
10% społeczeństwa należy do partii.
Tak. I ci ludzie mają swoje rodziny, mają swoje interesy, w tym sensie, że chcą pracować, pracują część w tych publicznych różnych zakładach pracy, prawda? W tym sensie, bo tak jest niestety w Serbii, że jak chcesz coś mieć, chcesz się rozwijać, chcesz prowadzić interesy biznesowe, to w taki czy inny sposób musisz być związany z Serbską Partią Postępową.
Czyli Vučić przez te 12 lat zbudował sobie jakieś zalążki, czy solidne fundamenty systemu autokratycznego?
No niestety tak i przeciwko temu właśnie ci studenci protestują, bo przecież to są młodzi ludzie, którzy znają świat i rozumieją, że ten świat mógłby być inny, tak? I więc wydaje mi się, że no niestety tak. I prezydent Vučić będzie podejrzewam dążył do kolejnych wyborów, żeby pokazać, że ma ten mandat społeczny, bo to jest jego klasyczny sposób na pozostanie przy władzy. Moim zdaniem nie ma opcji, żeby akurat Vučić ustąpił, czy jakby...
Sam z siebie.
Tak, zresztą powiedział, że nie będzie żadnego tymczasowego rządu, że nawet jakby opozycja chciała takiego rządu, to on nie zgodzi się na to, że nie pozwoli im dojść do władzy, że jedynym sposobem dojścia do władzy są wybory, a ponieważ wybory w Serbii, jak pamiętamy, nawet z grudnia ubiegłego roku, 2023 roku jeszcze, jak mówiliśmy o wyborach, jakości tych wyborów w Serbii, to pamiętamy, że przecież nawet OBWE protestowało, mówiąc o nadużyciach, które wypaczają wynik, prawda, więc wybory w Serbii Vučić wygrywa, dlatego że ma do tego potencjał instytucjonalny, jeśli chodzi o partię, która wygrywa te wybory. A jeśli chodzi o reakcję Zachodu, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście jest tak, że Zachód przymykał i przymyka oczy na jakość serbskiej demokracji. I to myślę, że można powiedzieć wprost, że prezydent Vučić jest tym politykiem, który... Jak mówią niektórzy Serbowie, no obiecał coś Zachodowi. Przede wszystkim jest to kwestia Kosowa. Vučić może dużo mówić o protestach przeciwko niepodległości Kosowa, o relacjach z Rosją, które notabene są w praktyce skomplikowane. Ale w praktyce jest to ten polityk, który przez ostatnie te lata, od 2013 roku, doprowadził do pewnej normalizacji w stosunkach z Kosowem. Więc Vučić jest pewnym gwarantem stabilności na Bałkanach. Być może Zachód przeceniał co prawda te gwarancje, ale mimo wszystko jest, bo prezydent Vučić bardzo często lubi siebie pokazywać jako takiego gwaranta stabilności. Jedno z haseł wyborczych, pokój, stabilność Vučić, prawda? Więc jest to ten polityk, który w mojej ocenie ogranicza wpływy rosyjskie w Bośni, czyli hamuje trochę Milorada Dodika w tych kontekstach secesji Republiki Serbskiej z Bośni. Jest otwarty na inwestycje zachodnie w Serbii. Notabene ta autostrada, o której powiedziałem, no Christopher Hill był tam dlatego, że konsorcjum Bechtel NK, czyli amerykańsko-tureckie konsorcjum, buduje tę autostradę. Więc to są też interesy amerykańskie, no biznesowe. Więc
to... Czyli Zachód przymyka oczy na to, co się dzieje w Serbii, za co odpowiada przecież wprost Aleksandar Vučić, dlatego że chce że Vučić jest takim uspokojeniem sumienia właśnie Zachodu?
Jest gwarantem stabilności na Bałkanach. Przynajmniej do tej pory tak się wydawało, że tak jest. I jest gwarantem jakiegoś porozumienia z Kosowem. Ono może nie jest do końca funkcjonalne, może nie w pełni jest realizowane. Ale,
ale wszyscy wiedzą, że bez załatwienia tej sprawy droga Serbii do Unii Europejskiej no jest zamknięta właściwie, albo na pewno nie jest to łatwa droga.
Tak, no i niestety serbscy demokraci, czy te proeuropejskie partie polityczne, one zawsze były zdziwione, na początku były zdziwione, a potem wprost rozczarowane postawą Unii Europejskiej, która w imię porozumienia z Kosowem i stabilności na Bałkanach po prostu przymykała oczy, tak się wydaje, tak przymyka oczy na wydarzenia w Serbii, czyli popiera się stabilitokrację Vučića kosztem demokracji. Natomiast Vučić też wysyła takie sygnały do Zachodu, że jeżeli nie ja, no to do władzy dojdą politycy opozycji, a ta opozycja serbska rzeczywiście jest bardzo rozdrobniona, skłócona i też no, prezentuje różne poglądy od proeuropejskich partii do prorosyjskich, więc wydaje mi się, że trochę prezydent Vučić też straszy takim scenariuszem, że do władzy dojdą politycy naprawdę prorosyjscy i na Bałkanach może tak, no, dojść do pewnej niestabilności. No i oczywiście to, co się ostatnio pojawiło, wydaje mi się w kontekście rywalizacji Unii z Chinami, strategicznej rywalizacji, kiedy właśnie w Serbii trwają kolejne przecież protesty ekologiczne przeciwko planom wydobycia tego litu i boru w zachodniej Serbii, a w lipcu tego ubiegłego roku przecież Unia Europejska podpisuje porozumienie z Serbią dotyczące takich specyficznych surowców. W istocie chodzi o porozumienie dotyczące wydobycia litu, który będzie produkowany na potrzeby baterii do samochodów europejskich koncernów samochodowych, bo przecież do tej pory Unia Europejska ten lit ściąga gdzieś z Chin, z innych destynacji. I tutaj w Serbii, no, do Serbii jest bliżej po prostu. Więc no, przeciwnicy prezydenta mówią, że on po prostu daje Zachodowi wiele tych takich argumentów, żeby Zachód go popierał, czy też żeby nie był przeciwko niemu, czyli wrócić dąż do tego, żeby trwać przy władzy. I to jest jego polityka, natomiast Zachód tutaj być może popełnia jednak pewien błąd. Ja zacytuję jednego z analityków, Floriana Bibera, który powiedział, że poparcie Unii Europejskiej dla projektu wydobycia litu w Serbii jest błędem. I dla mnie też jest wizerunkowym błędem. Ja rozumiem przesłanki, ale mimo wszystko, jeżeli Unia Europejska jest pewną koncepcją opartą na wartościach, standardach, no to ci Serbowie, którzy protestują przeciwko wydobyciu, są za ekologią, tak, są jakby no za jakimś takim no europejskim, mam wrażenie, myśleniem i być może trzeba to bardziej, lepiej komunikować serbskiemu społeczeństwu, prawda? Natomiast mam wrażenie, że Unia Europejska po prostu przemilczała te protesty, które ekologiczne, które miały miejsce w Serbii. Notabene one też są też polityczne, no bo te partie ekologiczne, one też są przeciwko prezydentowi Vučićowi. Pamiętajmy o wojnie w Ukrainie, która trwa i Zachodowi też nie zależy na destabilizacji Bałkanów.
Czyli to milczenie ewentualne liderów Unii Europejskiej, czy szeroko pojętego Zachodu, to jest efekt tego, że oni nie chcą drażnić Vučića w kontekście no właśnie tej umowy?
Tak jak powiedziałem, to jest wiele wątków. Kosowo też jest bardzo ważnym elementem. Wydawało się, że już Zachód ma to porozumienie z Kosowem, prawda? Kolejne porozumienia w 2023 roku, drugie porozumienie o normalizacji, które częściowo jest jednak implementowane. To pokazuje, że no mówię, to tak jak wydawało się, że Vučić jest tym człowiekiem, który z uwagi na posiadaną siłę polityczną w Serbii jest w stanie przepchnąć te porozumienia z Kosowem, tak żeby sytuacja, żeby doszło do normalizacji relacji. I że jest tak silnym politykiem, że jest w stanie to zrobić. Wydaje mi się, że to nie do końca jest prawda, w tym sensie, że prezydent Vučić no, mówi mówi o tym, robi niektóre rzeczy, nie do końca jest to przecież, on powiedział wprost, że nie pod, te porozumienia są niepodpisane, chociaż są realizowane, ale tak. nie w pełni, bo na przykład Vučić twierdzi, że nigdy nie zgodzi się na członkostwo Kosowa w ONZ. Moim zdaniem robi to samo, co robi w kontekście polityki wewnętrznej. Gra na czas, rozciąga, rozwleka i patrzy, co będzie dalej, bo Serbia jest niewielkim państwem, ale jest największym państwem na Bałkanach i no, też nie możemy bagatelizować tak, tej roli Serbii dla stabilności regionu. Cóż, Bałkany zawsze były takim lustrem światowej polityki i mówię, Vučić, jego politykę wielowektorowości, polityka czekania, lawirowania, to jest właśnie to i cóż, Zachód też to rozumie, ale ponieważ do pewnego stopnia odpowiada to Zachodowi, więc te protesty studentów są mało obecne w takiej dyskusji europejskiej, w moim przekonaniu.
To jeszcze na koniec, panie profesorze, dwa słowa pewnej prognozy, może analizy związanej z tym, co za chwilę za oceanem dojdzie do zmiany w Białym Domu. Jak nowy prezydent Donald Trump może wpłynąć na to, co się dzieje na Bałkanach, albo odwrotnie, co Serbowie, czego Serbowie oczekują po nowym gospodarzu w Białym Domu?
Tak, ja uważam, że Donald Trump nie wie, co zrobi Donald Trump, prezydent Donald Trump.
I nie jest pan odosobniony w tej opinii, na co wskazują nawet amerykaniści.
Tak, więc to jest pytanie, tak? No, ta prezydentura jest pewnym wyzwaniem jednak. Prezydent Donald Trump nie jest ekspertem do spraw stosunków międzynarodowych i to jest dość takie łagodne stwierdzenie. Natomiast rzeczywiście Serbowie liczyli na to, że być może wróci się do dyskusji na temat przyszłości północnego Kosowa. Bo dzisiaj tak naprawdę kwestia sporu o Kosowo, czy z Kosowem, z władzami Kosowa, to jest kwestia, pytanie, co zrobić z tymi czterema północnymi gminami Kosowa, które są zamieszkane w większości przez Serbów i tam w ciągu ostatnich lat premier Albin Kurti dość skutecznie eliminował pozostałe elementy serbskiej państwowości. Kolejne instytucje, kolejne miejsca pracy opłacane przez Serbię dalej. Więc to północne Kosowo było taką super enklawą, gdzie przez wiele lat ludzie funkcjonowali praktycznie jak w Serbii. Oczywiście na przestrzeni tych lat i kolejnych porozumień zawieranych notabene przez rząd czy przez Serbską Partię Postępową, co zarzuca opozycja Vučićowi, że za jego rządów po prostu zlikwidowano faktycznie prawie większość instytucji serbskich w północnym Kosowie. No ale właśnie, Vučić dążył do czegoś takiego jak win-win solution, żeby coś pokazać Serbom, że jednak coś Serbia zyskała i tym argumentem miała być cesja, czyli wymiana terytoriów między Serbią i Kosowem. Ona nigdy nie została wyraźnie zdefiniowana, ponieważ to jest bardzo wrażliwa kwestia. I jeszcze w 2018 roku John Bolton, doradca prezydenta Trumpa, twierdził, że należy rozważyć wszystkie opcje, co sugerowało po raz pierwszy, że amerykańska administracja jest w stanie rozważyć także opcje wymiany terytoriów. Czyli powiedzmy, jakaś część Doliny Preszewa byłaby przyłączona do Kosowa, a północne Kosowo przyłączone byłoby do Serbii. I Serbowie ponieważ to miał być element planu między prezydentem Hashimem Thaçim i prezydentem Vučićem, ale w 2020 roku to zostało udaremnione, bo Thaçi okazało się, że jest teraz w Hadze, jest oskarżony o zbrodnie wojenne, udział w tych zbrodniach wojennych. Jakby to zostało być może rozbite przez jakieś państwa europejskie, którym ten plan cesji się nie podobał z uwagi na wrażliwość.
Czy taki scenariusz ma szansę powrócić wraz z nową administracją?
No właśnie, ponieważ Prawda? Wydawało się, że w 2020 roku ten scenariusz jest zakończony, że cesji nie będzie, ale zawsze wydawało mi się, że to nie jest może on the table, ale tak naprawdę bardzo blisko i że Serbia nigdy nie zrezygnowała z tego myślenia o tej cesji. Natomiast to, jak bardzo Serbowie czekali na powrót Donalda Trumpa, było widoczne w serbskich mediach i ta radość z wyboru Trumpa ponownego była też widoczna w przekazie, szczególnie tych prorządowych, prywatnych mediów, gdzie po prostu to jest oczywiste, że z administracją Donalda Trumpa Serbowie liczą na to, że coś się da ugrać. Oczywiście formalnie, publicznie nikt nie mówi o cesji, to też chciałbym podkreślić, ale to się gdzieś pojawia w dyskusjach analityków, że być może wrócimy do tematu wymiany terytoriów, a jak będzie, oczywiście zobaczymy.
A jak będzie, to mam nadzieję także porozmawiamy i przeanalizujemy po raz kolejny z profesorem Konradem Pawłowskim z Katedry Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMCS, kierownikiem zespołu Bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który dziś był gościem Studia Wschodniego i analizował dla Państwa sytuację w Serbii. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Przypominam, że nasze rozmowy dostępne są na stronie internetowej Radia Lublin w zakładce podcasty. Jesteśmy także w serwisie Spotify. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.